W tym momencie od lasu, w miejscu, gdzie tor kolejowy wyłaniał się z gęstej sośniny, odezwało się ciężkie ssapanie parowozu. Wnet wytrysnął biały obłoczek dymu, a za chwilę wesoły gwizd przeszył powietrze. Ludzie wylegli na peron. Obok paragona zjawiła się jak spod ziemi pulchna postać dziewczyny z rowerem. Entuzjastka astronautyki patrzyła teraz z uznaniem na detektywa. Co to za rudzielec? Zapytała, wskazując ruchem głowy na asystenta. Specjalista od prehistorycznych murów, odparł z godnością paragon. Wygląda na przestępcę, szepnęła z tajemniczą nutką w głosie. Mówię ci, ja mam dobrego nosa. Maniuś wzruszył ramionami. Nie znasz się. Dziewczyna wydała wargi. Zobaczysz. Ściszywszy głos, zagadnęła. A co będzie z klubem? Przyjmiecie mnie? Paragon pomyślał, że taka roztropna astronautka może im się przydać. Zwłaszcza teraz, gdy Mandżaro złożył rezygnację, a klub czeka robota na zamku. Rzekł jednak z rezerwą. No, to się okaże. Jeżeli nam się przydasz, to może się zastanowimy. Wtedy właśnie pociąg wtoczył się na peron, a z wagonu wysypali się pierwsi podróżni. Paragon cofnął się przezornie do wózka i wnet przedzierzgnął się w znakomitego transportowca. Bacznym spojrzeniem wyławiał podróżnych obciążonych największą liczbą bagaży. Jego bystre oko spostrzegło nagle wśród tłumu znajomą lwią grzywę. To mój malarz, którego spotkałem na zamku, pomyślał uradowany. Malarz szedł wzdłuż wagonów, szukając kogoś wewnątrz pociągu. Naraz zatrzymał się przed oknem, z którego wychyliła się kobieta. Z tej odległości nasz detektyw ujrzał jedynie szopę niesfornych, na srebrno ufarbowanych włosów i ciemne okulary. Spoza tej srebrno-siwej szopy włosów wyłoniła się kanciasta, gorylowata twarz jakiegoś mężczyzny. Oboje zamienili z malarzem kilka słów i za chwilę jegomość o gorylowatej twarzy zaczął przez okno podawać malarzowi pakunki. Uwaga, pomyślał paragon. To będą najodpowiedniejsi klienci. Nie namyślając się wiele, zbliżył się do malarza i zagadał z humorem. Szanowanie, mistrzowi. Widzę, że szanowne towarzystwo na wczasy zjechało. Jeżeli trzeba, to służę luksusowym wózkiem dla uciążliwego bagażu. Na jego widok malarz uśmiechnął się. A, to ty. Poznaliśmy się na zamku. Zgadza się. Miałem przyjemność podziwiać pejzaże szanownego mistrza. Picasso lepszych by nie namalował. To powiedziawszy, chwycił pierwszą z brzegu walizkę i bez porozumienia zaniósł ją na wózek. Transakcja była załatwiona. Po chwili mały wózek uginał się pod bagażem egzotycznej trójki. Egzotyczna. To było najtrafniejsze określenie. Malarz z lwią grzywą opadającą na kark, młoda kobieta ze strzechą srebrnych włosów na głowie i jegomość o gorylowatej twarzy z postawy podobne raczej do neandertalczyka, aniżeli do człowieka doby atomowej, ubrany przy tym w tyrolski kapelusik z kitką i w tyrolskie spodenki z jeleniej skóry. Paragona pusty śmiech ogarniał, gdy spoglądał na te figury z panoptikum. Był jednak zadowolony, że bez trudu zdobył klientów. Zaparł się mocno, pchnął z miejsca kopiasto naładowany wózek. Uwagę jego zajął bagaż nowo przybyłych. Dwie walizki oblepione zagranicznymi nalepkami, dwa necesery, a na samym spodzie wielki brezentowy worek, który najbardziej zainteresował chłopca. Co w nim może być? Zadawał sobie pytanie, pchając z wysiłkiem wózek pod niewielką pochyłość. Może namiot? Może materace i sprzęt kempingowy? Może... A zresztą, co mnie to obchodzi? Grunt, że bagaż jest solidny, a za solidny bagaż trzeba będzie solidnie zapłacić. Zerknął za siebie. Egzotyczna trójka szła równym szeregiem, rozmawiając ze sobą półgłosem. Paragon, jako detektyw, z przyzwyczajenia starał się wyłowić chociaż kilka słów, jednak turkot kółek na granitowej kostce zagłuszał rozmowę. Nic więc dziwnego, że uwaga chłopca skierowała się na barwne nalepki, z których starał się odczytać egzotyczne napisy. Budapeszt, Grand Hotel Astoria. Vienne, Sport Hotel. Split, Hotel Dalmacia. Dubrovnik, Hotel Argentina. Paris, Hotel Turist. Frankfurt, Grand Hotel. Verona. zakołowało mu się w głowie od barwnych napisów, zielonych palm, błękitnych mórz i od obco brzmiących nazw. Przymknął na chwilę oczy, a gdy je znów otworzył na horyzoncie, ponad zielonym parawanem lasów ujrzał wyniosłą basztę zamku i pomyślał: niech im tam będzie, Budapeszt, Wiedeń, Paryż. U nas jednak najładniej, najciekawiej. Czy w Paryżu mają taki wdechowy zamek ze zradiofonizowanymi duchami? Zbliżali się do wioski. Paragon przystanął na chwilę, zwrócił się do malarza. Mistrzu, gdzie mam odstawić bagaż?
Na plebanie, odrzekł malarz.
No, to się rozumie. Najelegantsza kwatera w całej wsi. Widok na jezioro, na zamek i pejzaże do malowania pod ręką. Lepszej nie można było znaleźć. Mam nadzieję, że szanowni wczasowicze będą zadowoleni z miejscowego komfortu, zwłaszcza z wiktu księdza proboszcza.
To przemówienie spodobało się całej trójce. Kobieta ze srebrną strzechą zawołała: jaki rezolutny chłopiec.
Miły chłopiec,
potwierdził jegomość w tyrolskim kapelusiku, którego paragon ochrzcił krótko: Tyrolczyk.
Paragon pchnął mocniej wózek, który teraz potoczył się lekko po drodze opadającej ku jezioru. Wnet wjechał na dziedziniec plebanii. Było tu cicho i chłodno. Dwa olbrzymie kasztany rzucały cień na oplecione dzikim winem mury. W gęstwinie gałęzi pogwizdywał kos. Na turkot wózka z okna wychyliła się gospodyni księdza proboszcza. Jej blada, niemal woskowa twarz odbijała się na tle ciemnej ramy.
— Przyjechali goście!
— zawołała w głąb pokoju. Paragon zaczął zdejmować walizki. Gdy chwycił leżący na samym spodzie brezentowy worek, ugiął się pod jego ciężarem. Z pomocą przyszedł mu malarz.
— Ciężka sztuka! — zauważył paragon, kładąc wór na ziemi.
Malarz nic nie odrzekł.
— Ciekawe — zagadnął paragon. — Co w takim worze może być?
— Składak.
— Składak? — zdziwił się paragon. — Ja myślałem, że transatlantycki parowiec.
— Składak i jakieś inne rzeczy. Odparł szybko malarz, jakby chciał zakończyć tę rozmowę. Paragon wciąż jeszcze patrzał na leżący pod murem wór, kręcąc z podziwem głową.
— To musi być jakiś wielki składak.
— Ile ci się należy?
— usłyszał zniecierpliwiony głos malarza.
— No, ze stacji 2 kilometry. Rzekł przebiegle paragon, w którym nagle odezwała się żyłka handlowa. — 4 sztuki i ten składak, wyliczył na prędce, wypadłoby 5 złotych za sztukę, a za składak 10. Ale jeżeli szanowny mistrz uważa, że to za mało, to może jeszcze co nieco dorzucić, zwłaszcza, że to zagraniczny towar.
— Ty masz głowę do interesów.
Malarz roześmiał się i wręczył chłopcu 50-złotowy banknot.
Paragon nie spodziewał się takiego wynagrodzenia. Pstryknął szarmancko w daszek kolarki, szurnął nogami i powiedział: życzę słońca, pogody i pomyślnych wiatrów. A jak będą państwo wyjeżdżali, to chętnie odwiozę.
Jaki miły chłopak,
powiedział Tyrolczyk. Maniuś posłał mu najmilszy ze swoich uśmiechów. Jeszcze raz uniósł palec do daszka i na pożegnanie rzucił:
polecam prehistoryczne mury piastowskie i prawdziwe duchy. W dużym asortymencie. Ciao!
Odwrócił się i wolnym, pełnym godności krokiem oddalił się.
Gdy był już przy bramie, obejrzał się.
Tyrolczyk z malarzem podnosili z ziemi wór. Czynili to z wielkim wysiłkiem. Maniuś pokręcił głową.
To wcale nie wygląda mi na składak.